Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, a ci, którzy byli w Chinach, no to są oczywiście wszystkie, właśnie jest istotne, gdzie byli w Chinach, w jakim miejscu Chin byli, wiedzą lub nie wiedzą, że ryż, podobnie jak makaron zresztą, i kluski, i pierogi, a ryż odgrywa ogromną rolę, ale w jadłospisie Chińczyków. I to oczywiście, jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, gdzie Państwo żeście byli, bo jeśli byliście na południu Chin, to rzeczy samej właśnie ryż jest tą rośliną, tym zbożem, tym ziarnem, które jakby jadłospisie Chińczyków jest rzeczą podstawową. Natomiast jeśli będziecie Państwo na północy, to zupełnie to zmienia postać rzeczy. Ryż wcale nie jest rzeczą niezbędną do jadłospisie, owszem ważną, ale kluski, jak powiedziałem, makaron, no a pierogi to już jakby wszędzie. Ale zostańmy przy tym ryżu. Więc jakby na to nie patrzeć, ogromna populacja, no nie cała, ale jednak ogromna populacja Chińczyków na ryż reaguje bardzo pozytywnie. To tak jak dla nas pszenica czy żyto, to tak dla nich ryż jest rzeczą niezwykle istotną, a czasami wręcz podstawowym składnikiem codziennej diety, nazwijmy to w ten sposób, pożywienia. A dlatego też wszelkie prace zmierzające do poprawienia efektywności ryżu, czyli zwiększenia plonu z hektara, poprawienia możliwości rośnięcia tego ryżu w miejscach albo trudnych dla rozwoju rośliny, jak na przykład zasolenie, albo wręcz niemożliwych w niektórych miejscach. Znaczy mocne zasolenie powoduje, że tam nic nie rośnie. A oni, Chińczycy, próbują na wszystkie możliwe sposoby znaleźć metody, aby ten ryż uprawiać coraz bardziej efektywnie i w coraz większej ilości miejsc. Nawet tych, które są niesprzyjające dla normalnego ryżu. No tak, bo tutaj mówią o ryżu normalnym i ryżu i gatunkach, nad którymi pracują różne instytuty naukowe i mają znaczące sukcesy. Ja kilka felietonów, jak sobie przypominam, poświęciłem ojcu chińskiego ryżu. Już nie pomnę jego nazwiska, tego pana. No, starszawy pan, mocno starszawy pan, nawet starszy ode mnie. On jest bardzo uhonorowany, został mocno uhonorowany przez władze państwowe właśnie tą wieloletnią pracą nad różnymi odmianami ryżu. Teraz tutaj mamy z kolei zupełnie inną historię, w innym miejscu, bo to ten ojciec tego ryżu chińskiego pracuje gdzieś na północnym wschodzie. Znaczy, powiedzmy sobie okolice tam, północnym wschodzie Chin. Natomiast tutaj mamy sytuację odmienną. Otóż tytuł artykułu w China Plus: nowe szczepy wysoko rosnącego ryżu z powodzeniem zaczynają być zbierane w okolicach Chongqingu. No, Chongqing myślę, że to jest miejsce chyba dobrze znane większości z Państwa i chyba największa aglomeracja chińska, pojedyncza, bo to jest miasto, gmina Chongqing, to jest gdzieś około 400 milionów ludzi. Nie jestem do końca pewien, czy ono jest miastem wydzielonym. Powinno oczywiście być, ale do końca tego nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Natomiast mam tytuł, mam tenże artykuł z China Plus, ich własny, opublikowany 21 września. Przepraszam. Ryż z powodzeniem zebrany, cytuję, z powodzeniem zebrany w tym tygodniu z nowego szczepu rośliny ryżowej, która osiąga 2 metry wysokości, został, właśnie jak powiedziałem, został zebrany w piątek. A ostatni piątek. Ryż został posadzony w ramach próby w okolicach Chongqingu, w mieście południowo-zachodnim Chin i wysokość rośliny ułatwia jej zbiór. I tutaj pokazana jest osoba, jakiś pan chyba, który zbiera ten ryż. Pan Yong Kun z Akademii Nauk właśnie rolniczych w gminie Chongqing powiedział, że nowy szczep ryżowy został opracowany przez Chińską Akademię Nauk w ciągu ostatnich 10 lat. Rozpoczęte w tym tygodniu próby sadzenia na małą skalę rozpoczęto w kwietniu. Yong Kun powiedział, że użycie nowego szczepu może podwoić wydajność ziarna w porównaniu ze zwykłym ryżem niełuskanym. To wszystko. Ci, którzy widzieli, ja widziałem setki razy, w jaki sposób sadzi się ryż, jaką wysokość osiąga, wszyscy wiedzą, że ten tradycyjny ryż jest dosyć niewysoki. Tam może w porywach do pół metra, chyba nie więcej. No i trzeba się mocno nagimnastykować, żeby zebrać ten ryż. Pół biedy, jeśli to są miejsca, to są pola, które, na które można wjechać maszyną, to rzeczywiście pół biedy. Ale jeśli to są pola, no, na przykład tarasowe lub małe poletka, to w ogóle nie ma czynienia szans. To po prostu trzeba wszystko robić ręcznie. No i tu zaczynają się schody. Bo ludzi na wsi, jak Państwo wiecie, ubywa. Relatywnie przybywa ludzi starych, no bo młodzi uciekają do miast, zostają ludzie starzy, w moim wieku, którzy już albo nie mają siły, albo mają jej bardzo niewiele. I zbieranie w pozycji schylonej tego ryżu, no jest ogromnym wezwaniem zdrowotnym dla każdego, kto wie, co to jest ból kręgosłup. A ja wiem, od 40 lat. Więc wyhodowanie ryżu, który jest wysoki, no zupełnie zmienia postać rzeczy, bo nie trzeba się schylać. Zresztą to zdjęcie, które Państwo widzicie pod tym felietonem, pokazuje tego człowieka, jedną kobietę, mężczyznę obojętna, tego człowieka, który ma z tyłu, jak zwykle chińskim sposobem, tak jak tornister, zawieszony duży kosz, do którego wrzuca kłosy ryżu. No więc tutaj jakby mamy dwie pieczenie upieczone przy jednym ogniu. Dlaczego dwie? Otóż, jak powiedziano, w obydwu przypadkach powiedziano, że ryż jest wysoki i ryż ma zdecydowaną większą wydajność z mu. Mu to, jak Państwo wiecie, jest to jednostka powierzchni chińska. Więc zdecydowanie większą. Więc tak, dwie pieczenie. I wysoki, i wydajność wyższa. No ale Państwo powiecie, no dobrze, ale to tylko dlatego, że jest wysoki, to on jest lepszy? Tak. Nie tylko dlatego, że łatwiej zbierać te kłosy ryżu. Nie tylko. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż pozostaje słoma ryżowa. Słoma ryżowa, którą można użyć do zapewne wielu celów. Ja nie wiem, jak wygląda słoma ryżowa i zakładam, że może wyglądać dokładnie tak samo jak słoma pszeniczna, czy żytnia, czy jakakolwiek inna, czy owsiana, aczkolwiek no, jest nieporównanie mniejszą rośliną niż żyto czy pszenica. W każdym razie tak było, kiedy ja jeszcze zbierałem te rośliny, czy pomagałem w pracach rolnych, czyli 60 lat temu. 55 powiedzmy. Więc posiadanie lub nieposiadanie słomy ryżowej, myślę, dokładnie tak samo, analogicznie jak słomy żytniej czy pszennej, to jest kolejny zysk tego gospodarstwa rolnego, albowiem tą słomę można użyć w różnych celach, prawda? W bardzo różnych celach. Między innymi jako ściółkę dla zwierząt. I później gnoj oczywiście, którym można nawieść tą ziemię, a więc naturalny nawóz, jak najbardziej nieporównywalnie lepszy od nawozu sztucznego. Nieporównywalnie lepszy. Więc to jest dla mnie jakby oczywiste, że tak to jest. Jeśli natomiast słoma ryżowa, tak jak widzę tutaj na tym zdjęciu, słoma ryżowa jest zielona, no to już w ogóle jest perła, bo można nią spasać, tą słomą ryżową, spasać zwierzęta. Tak się to mówi. Czyli innymi słowy, dawać ją zwierzętom do jedzenia. Krowom, bawołom, no wszelkiej żywiznie, która jest w gospodarstwie, można to pociąć i dawać zwierzętom do jedzenia. Więc co do tego, że ten wysoki ryż byłby ogromnie atrakcyjny dla gospodarstw, to jest jasne. Tutaj nic nie wspomniano o tym, jaką glebę, jakie podglebie potrzebuje tenże ryż. Czy wzorem tego ryżu tradycyjnego on potrzebuje ogromnej ilości wody, czy też może nie, czy też może jest to podobna sytuacja jak naszego żyta czy pszenicy, czy w ogóle żyta czy pszenicy, które nie muszą mieć jakichś wyjątkowych ilości wody. Po prostu przeciętne, zwykłe, normalne ilości wody, która jest potrzebna do wegetacji. Więc jeśli, gdyby jeszcze okazało się, że właśnie ten wysoki ryż jest podobny, ma podobne cechy jak zboża, typu właśnie pszenica czy żyto, no to po prostu, no nie, żyć nie umierać. Ale ja oczywiście tego nie wiem, ponieważ nic nie zająknięto się na ten temat. Można, skoro nie napisano nic na ten temat, to można sądzić, że ten ryż potrzebuje dokładnie takiej samej ilości, dużej ilości wody, jak ten ryż, ten klasyczny ryż, który Państwo zapewne być może widzieliście, jak się go sadzi, to sadzi się w wodzie, po prostu się sadzi w wodzie. Na takich poletkach, gdzie jest po prostu woda. No cóż, tak się w każdym razie dzieje w całej Azji Południowo-Wschodniej. A proszę Państwa, gdyby się udała, no bo to jakieś małe, niewielkie poletko na razie, gdyby się udała ta uprawa, no to można by powiedzieć, że zbliżyłyby się Chiny ponownie do sytuacji idealnej dla siebie, a mianowicie do samowystarczalności żywieniowej. Zbliżyłyby się, to nie znaczy, żeby ją osiągnęły, bo być może to jest nie do osiągnięcia. Samodzielność, samowystarczalność żywieniowa. A w przypadku narodu, który ma coraz więcej pieniędzy, który wyszedł z nędzy, wyszedł z ogromnej nędzy, wyszedł z biedy w ogromnej części wyszedł z biedy, no i który przeznacza spore ilości pieniędzy na właśnie jedzenie. W związku z tym tego jedzenia potrzebuje coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. W Chinach potrzeba coraz więcej jedzenia, bo ludzie wyszli z biedy, dysponują już jakimiś tam pieniędzmi i w związku z tym pierwszym zakupem będzie zawsze jedzenie. Dopiero w momencie, kiedy zaspokojone są podstawowe potrzeby, czyli właśnie żywnościowe człowieka, może kupować coś innego. Ale pierwsze jest jedzenie. To jest oczywiste. Więc Więc gdyby się udała uprawa tego ryżu na dużą skalę, gdyby można było na coraz większą skalę to produkować, no to po prostu bajka. Bajka. I to oczywiście nie tylko bajka dla Chin, ale również, jak domyślam się, będzie to ziarno eksportowane, no i właśnie. Po prostu bajka. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.